Jolanta Grudzińska, witam serdecznie. Rozpoczynamy program Gość Dnia. Dzisiejszą audycję poświęcimy utalentowanemu człowiekowi, gorliwemu kapłanowi, kaznodziei, duszpasterzowi młodzieży szkolnej, akademickiej, nauczycielowi, poecie, publicyście, wydawcy, dominikaninowi, ojcu Honoriuszowi Kowalczykowi, urodzonemu w Duczyminie na ziemi przasnyskiej. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pan Kazimierz Kowalczyk, brat ojca Honoriusza. Witam serdecznie. Witam również pana Jerzego Kąckiego, członka zespołu wspierania Fundacji imienia ojca Honoriusza Kowalczyka w Poznaniu. Dzień dobry.
Witam.
W studiu jest również Leszek Żółtowski, uczeń pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, stypendysta Fundacji imienia ojca Honoriusza. Witam cię serdecznie. W piątek, jutro 8 maja, przypada rocznica śmierci ojca Honoriusza. W związku z tym postanowiliśmy przybliżyć naszym radiosłuchaczom postać ojca Honoriusza Kowalczyka. Zacznijmy może od lat dzieciństwa ojca Honoriusza. Czy były to lata beztroskie? Panie Kazimierzu, bardzo proszę.
Mówić o latach beztroskich to tutaj raczej ciężkich. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie, to no wiem jak to było przed wojną, no może przepraszam, mało kto wie, ja też za dużo nie wiem, chociaż się urodziłem przed wojną, w 39 roku, brat 4 lata wcześniej, w 35, a jeszcze mieliśmy starszego brata Tadeusza, który jako młody dzieciak, kilkumiesięczny aniołek, zmarł. I jak było? Jak to na wsi, nieduża wioska, no, kościółek Matki Bożej, pod wezwaniem Matki Bożej Duczymińskiej. Zajmowali się, rodzice zajmowali się rolnictwem. Rodzina nasza składała się, bo jeszcze i dziaduś wchodził, to z 5 osób. W tym czasie, przed wojną, to był chyba 37 rok, spalił się dom, który tam tatuś pobudował. Potem przed samą wojną udało mu się jakoś postawić, żeby były warunki do zamieszkania. Musieliśmy uciekać do Warszawy, bo rozpoczęła się wojna. Powiem jeszcze tutaj, że Duczymin znajduje się w pobliżu byłej granicy polsko-niemieckiej, tak zwanej Ostprojce. I ludzie w okresach, kiedy był nadmiar ludzi pracy na wsi, tam przez tą granicę przechodzili, żeby się wynajmować i u Niemców pracować. Myśmy w 1939 roku, jak wybuchła wojna, no z rozpaczy uciekaliśmy przed, ponieważ za blisko to było do granicy byłej polsko-niemieckiej. Konimi uciekaliśmy, jak wiele innych rodzin, przez Pułtusk, Zegrze i do Warszawy. I zatrzymaliśmy się w Warszawie na ulicy Twardej, na klatce takiej schodowej, przez te 2 tygodnie pod bombami. No po zakończeniu, po poddaniu Warszawy wróciliśmy. To już było do Duczymina, skąd za parę miesięcy nas wysiedlili, ponieważ Niemcy zorganizowali poligon na tych terenach i szereg miejscowości, ludności z tych miejscowości, jak na przygranicznych dawnych, zaczynając od Nowej Wsi, Żywój, Stary Jan, tutaj Bugzy, Dzierzęga, Ślubowo, aż pod Dzierzgowo byliśmy wysiedleni na tereny tam pod Ostrołękę. No i myśmy za Chorzelami w Raszujce zostali zakwaterowani. W tym czasie, będąc na wysiedleniu, no, to należeliśmy do parafii, do Raszujki. Natomiast myśmy w tym czasie, Honoriusz, a jak gdyby się kształtowało, po starszy o 4 lata, to już przystępował do Komunii Pierwszej Świętej w tym w Olszewce. Też różne, ksiądz uważał, że jest za młody i dawał mu podchwytliwe wtedy pytanie. Chyba nawet popłynie często z tego się sam z siebie śmiał i to, a to bardzo przeżył, że w pierwszej fazie odpadł z egzaminu. No, bo czy mam grzech pierworodny? No, powiedział, że mam. No, to jak masz, to nie mamy co z sobą rozmawiać. Tak. No i później się strasznie rozchorował. Później reaktywował wypowiedzi i przystąpił. Wrócił znowu z powrotem do zdrowia. W 1945 wracaliśmy do Duczymina, ale po powrocie już domu nie ma. Zniszczony, rozebrany.
Czyli te lata, lata wojny dla rodziny Kowalczyków Straszne. Były tak samo ciężkie, jak i dla wszystkich
tak,
Polaków.
Dla wielu osób, tak. No i później trzeba było zaczynać. Chodziliśmy do szkoły, nie było nawet miejsca, chociaż kiedyś była to taka więcej gminna miejscowość, ale nie było lokalu do nauki dla przerośniętej młodzieży. I zaczęliśmy do Bugzów chodzić. A honoriusz tutaj już od razu do klasy trzeciej poszedł, jako bardziej wyrośnięty. No i w 50. skończył w Duczyminie już, ponieważ mieliśmy już od 46 roku w Duczyminie szkołę z baraku, które były w Nosarzewie pod Mławą, tak zwana siedziba Hitlera. Przewoziliśmy nawet raz, ja statusem też byłem tam. I honoriusz w tym czasie, będąc w Duczyminie, również uczęszczał, zapisał się jako ministrant do mszy, służył do mszy świętej.
Czyli no można powiedzieć, że od tego zaczęła się ta droga do kapłaństwa, to był taki pierwszy krok.
Pierwszy krok, on już był nawet i na wysiedleniu też bardzo na te tematy wrażliwe. A chyba jeszcze najbardziej tu może to mogło być sam przyjazd Matki Bożej z wysiedlenia. Ja nazywam to Matka Boża Duczymińska. Była na czas okupacji wywieziona przez księdza proboszcza Łaszkiewicza, Jurewicza, do Olszewki. To aż tam pod Zamyszyńcem. I dopiero w jedną niedzielę majową końmi przywozili Matkę Bożą w dzień się. Płacz był. Ludzi straszny. To coś po 5 latach takiej niewoli, to było ciężko. No ale później Matka Boża jakoś opiekowała się honoriuszem. Właściwie Stanisław po skończeniu 7 klasy złożył dokumenty do księży Marianów na Bielanach. No i tam uczęszczał przez okres 2 lat. Opłacić tam nie było z czego. I on to widział. No i chyba w pewnym stopniu, jak chodził do mszy świętej w Duczynie, tam obok był obraz świętego Dominika. Ja pamiętam, też pan mi jak opowiadał, coś miał w tym. Święty Dominik Ksawio. Jakoś to nie, dzisiaj dopiero tak się niektóre te remonty, a on się zachwycał tym świętym Dominikiem. I on był jednocześnie, święty Dominik, na bocznym ołtarzu. Z tego względu, no tam czasami jak służy do mszy, później się modlił, no chyba zafascynowany był. No i trudna sytuacja materialna rodziców może też miała wpływ na to, więc złożył. Tam rodzice nawet dużo nie ingerowali, on sam sobie już tam decydował. A w jaki sposób to zrobił, skąd się dowiedział, nie wiem, tutaj trudno mi to powiedzieć. W każdym bądź razie złożył do klasztoru do ojców dominikanów w Poznaniu. No i został przyjęty i tam już rozpoczął i naukę później dalszą i na katolickim uniwersytecie lubelskim. W każdym bądź razie już pod opieką tym. To była inna dyscyplina nawet w klasztorze, ponieważ ja co roku on nie mógł przyjechać na wakacje.
Chciałabym teraz, abyśmy powiedzieli o działalności ojca honoriusza w Poznaniu. Wiem, że pełnił bardzo wiele ważnych funkcji. Był duszpasterzem młodzieży akademickiej, środowisk naukowych i twórczych, a także kapelanem Solidarności. Bardzo proszę, pan Jerzy Kącki.
Tak mówiąc o drodze honoriusza do właśnie pracy z młodzieżą, do duszpasterstwa, to jest taka droga, można by powiedzieć, klasyczna dla księdza czy dla zakonnika. Decyzją przełożonych został skierowany do pracy duszpasterskiej. Może tu warto by, zanim powiem o tej pracy duszpasterskiej, może warto było tu wspomnieć, że honoriusz miał w swoim życiu taki epizod. Ponad rok przebywał we Francji. We Włoszech. Zetknął się tam z bratem Rogerem i wspólnotą z Teze. Myślę, że to miało również jakiś wpływ na styl pracy Honoriusza jako duszpasterza. Doświadczenie zdobywał w 72-73 roku jako katecheta w Tarnobrzegu, później w 73-74 jako duszpasterz młodzieży szkół średnich w Krakowie i od 74 roku pracuje w Poznaniu jako duszpasterz środowisk akademickich. Przez te lata pobytu w Poznaniu pracował sobie na zaufanie młodych ludzi, stosując te formy duszpasterskie, które dzisiaj są, wydają nam się takie bardzo oczywiste i powszechne. To znaczy dawał tym młodym ludziom poczucie, że są akceptowani, że znajdują zrozumienie. Mówił między innymi tak: chciałbym, żebyście nie czuli się samotni, żebyście nie czuli się zagubieni. Jest dom. Da dom, to znaczy środowisko, które mówi, że chce być razem w waszych nadziejach, w waszych troskach. To środowisko jest domem, do którego zapraszam. Właśnie tak się ukuła ta nazwa duszpasterstwo akademickie Dom. I ojciec Honoriusz właśnie tak gromadził wokół siebie młodzież, przebywając z nimi w wakacje do historii, można powiedzieć, przeszły spływy kajakowe, które organizował, pielgrzymki, ale również ta praca duszpasterska trwała w czasie roku akademickiego. Honoriusz organizował takie już teraz, można powiedzieć, słynne siódemki i dziewiątki.
Co to są te siódemki i dziewiątki?
No więc to są takie fajne nazwy. Ja jak usłyszałem pierwszy raz, też się zastanawiałem nad tym, co one oznaczają. Po prostu to są godziny spotkań. Siódemki były tymi codziennymi spotkaniami porannymi w kaplicy duszpasterskiej. Dziewiątki tymi mszami, gdzie młodzież duszpasterstwa akademickiego gromadziło się z Honoriuszem na wspólnej modlitwie. Ale poza tym funkcjonował krąg biblijny, którym kierował Honoriusz. Często można było spotkać się na wieczorach z muzyką i poezją. Trwały również czwartkowe spotkania, które poświęcone były sprawom społecznym, historycznym, ogólnie rzecz biorąc takiej formacji intelektualnej tego środowiska, które gromadziło się wokół Honoriusza. Były to właśnie lata, przełom lat 70. i 80., gdzie, jak wiemy z historii, rodził się ruch społeczny Solidarność. Trwała również ta praca taka formacyjna w drugim obiegu. Tworzyły się właśnie te środowiska opozycyjne.
I jak wyglądała działalność księdza Honoriusza, ojca Honoriusza, jeśli chodzi o kapelana Solidarności?
No właśnie, tu trzeba by powiedzieć tak, że od tego 74 roku potrafił sobie zjednać bardzo różne środowiska, bardzo różne, poczynając od środowisk naukowych związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, po działaczy ruchu Solidarność, zarówno tego robotniczego, związanego z dużymi zakładami zlokalizowanymi na terenie Poznania, tak jak Cegielski, ale również i nawiązywał kontakty, czy może odwrotnie, to właśnie działacze nawiązywali kontakty z Honoriuszem, również z Solidarności Rolników, z późniejszej Solidarności Rolników Indywidualnych. Przewijają się tutaj bardzo znane nazwiska ze świata nauki, tak jak chociażby kontakty dr Łucji Łukasiewicz czy profesora Janusza Ziółkowskiego. Trzeba tutaj pamiętać, że były to lata, kiedy bardzo intensywnie Służba Bezpieczeństwa interesowała się działaniami Kościoła, a w Poznaniu właśnie działaniami ojca Honoriusza. Był jednym z czołowych kapłanów, zakonników, którzy angażowali się w tą działkę również taką społeczną.
Czyli można powiedzieć, że ojciec Honoriusz Kowalczyk był takim poznańskim księdzem Popiełuszko.
Taki przydomek zyskał od poznaniaków przez porównanie do działalności księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Był chyba jednym z najbardziej znanych dominikaninów. No, tu można by również, żeby oddać sprawiedliwość również innym zakonnikom, wymienić również ojca Tomasza Aleksiewicza, czy później ojca Jana Górę, ale w tym czasie Solidarności, no, Honoriusz był tą osobą, która była, że tak powiem, głównym motorem, główną ostoją tych osób, które zetknęły się z represjami późniejszego stanu wojennego. Ojciec Honoriusz w tym czasie organizował przez swoje kontakty właśnie nawiązane podczas pobytu we Francji i we Włoszech, organizował pomoc charytatywną. Myślę, że no, starsze osoby, które nas słuchają, pamiętają, jakie to były czasy, kiedy no, było trudno takie dobra, podstawowe dobra materialne, o żywność. Więc te dary były wtedy rozdzielane u dominikanów. Duszą tam był ojciec Honoriusz. To jakby ta strona materialna. Natomiast to, co najważniejsze, to, co się przebija we wspomnieniach osób, które z nim wtedy współpracowały, pracowały, to było to, jakim ojciec Honoriusz był człowiekiem. To było to wsparcie, którego ojciec Honoriusz udzielał tym osobom, które tego bardzo, bardzo
potrzebowały.
Ojciec Honoriusz o sobie, o swojej działalności mówił tak. Od księdza wymaga się, żeby był oratorem na ambonie, wokalistą przy ołtarzu, psychologiem w konfesjonale, pedagogiem w salce katechetycznej. A on ma być tylko pasterzem, dobrym pasterzem, który daje życie za owce swoje. To takie jakby bardzo prorocze słowa. Myślę, że Honoriusz miał wtedy świadomość, że jest obiektem zainteresowania służb bezpieczeństwa. Doskonale orientował się w tych mechanizmach, które wówczas funkcjonowały i zdawał sobie sprawę z tego, że no, jego zdrowiu czy życiu może zagrażać niebezpieczeństwo.
I przejdźmy teraz do tego tragicznego momentu, do wypadku ojca Honoriusza. Panie Kazimierzu, czy myśli pan, że śmierć pana brata, śmierć ojca Honoriusza była skutkiem nieszczęśliwego wypadku?
Absolutnie, wykluczam to. Zresztą nie tylko ja, mm-hmm. ale i tu bardzo była widoczna, zaawansowana, do której Honoriusz miał olbrzymie zaufanie. Pani profesor Wodarczak, mm-hmm. Krystyna, ona też zmarła niedawno. Bardzo jej ufał. W tym czasie, kiedy ten wypadek był, myśmy oboje chodzili po Wylatowie, Wydartowie, tam w parafii Wydartowo i oglądali zjawiska, gdzie, w którym miejscu, jak to mogło się stać. Nawet to jeszcze ojciec, brat właściwie Stanisław Pąk, też już nie żyje. On również jeździł tam trochę ze mną i oglądał coś tutaj może. Nie wiem, jak tam te sprawy szczegółowo wyglądały, ponieważ to było w pewnym stopniu ryzykowne i ostrzegali, niech ludzie nie chcieli się wypowiadać. Bali się, tak jak państwo Wiśniewscy, przy których to gospodarstwie to było, gdzie tam samochód był odciągnięty. Szereg było spraw. Ja tylko mogę powiedzieć, nawet ja miałem też ostrzeżenia nawet po tym, jak za dużo szukałem, to jeszcze nawet w Mławie ślady były, ponieważ infiltrowani byli. Mam potwierdzenie nawet, jak osoby, które ja to były przez nawet 48 mm-hmm. godzin przetrzymywali, żeby zmuszali, żeby fałszywie zeznawali, żeby jakiś tam mieć nacisk później ewentualnie na brata.
Panie Kazimierzu, powiedzmy o następstwach tego wypadku, o wynikach śledztw, o tej całej drodze w dochodzeniu do prawdy.
Jeżeli chodzi, to było bardzo trudne w tamtych latach początkowych. Nie można było od razu zaczynać tych spraw. No w każdym bądź razie, to były 90. lata, złożony został wniosek o wszczęcie, ponieważ policja wcześniej odesłała zdjęcia z wypadku, które tam miała. W ogóle tam nie było obowiązku, chociaż dzisiaj już z perspektywy dokumentów, które ja uzyskałem z IPN-u w trakcie, dzięki tutaj poparciu nad prokuratora Kury, który umożliwił mi nawet skserować dokumenty i śledzę i obserwuję mm-hmm. i jestem w tym temacie. Więc i to potwierdza również prokurator, może powiem wcześniej, że zostało umorzone w 90. latach, kiedy jeszcze pan Taylor chyba, mecenas wtedy tam też brał udział na wizji lokalnej. Ja też byłem. W każdym bądź razie, no, umorzone zostało przez prokuratora Bydgoszczy, prokuratora Bogunie, Później to przejął prokurator. Następny wniosek był, żeby wznowić postępowanie, bo pewne dowody się znajdowały. I prowadził to IPN Poznański, który w 2000 chyba drugim zamknął sprawę. Też nie, wiem, jak prowadzone są w takie sprawy. Natomiast, co jest istotne, że prowadził to również dochodzenie prokurator Witkowski z Lublina, i który publicznie w tym podał. Później jego wycofali z tej sprawy, zabrali to sprawę Honoriusza, więc publicznie podał, że on jest w stanie udowodnić, że to było morderstwo polityczne. Podobna sytuacja była i pana Pałubickiego, który będąc wiceministrem spraw chyba wewnętrznych, o ile tam pamiętam, to też publicznie do niego się zgłosił świadek i on to zeznawał, że to była metoda, która później likwidacji księży czy niepotrzebnych osób tak zwanym dygnięciem samochodem innym. I tutaj na to zanosiło się, że musiał najechać ta grupa chyba Piotrowskiego, towarzystwa jego, że zmusili do ruchu, ponieważ ekspertyzy i specjalistów z PZU, którzy oglądali samochód i dali, i później zachowanie w szpitalu, również jeszcze przez te parę dni, wszystko wskazywało, że cały czas był pod obserwacją, żeby nie wyszedł, jak to się mówi, do życia. W każdym bądź razie te sprawy może jeszcze się tam ujawnią. Wiadomo, że tam niektóre dokumenty już były polikwidowane i dzisiaj trudno z IPN-u
wydobyć te informacje.
Tak, ale ogólne przekonanie jest, tak jak mówiłem, prokuratora Witkowskiego i innych osób, którzy mieli z Honoriuszem do czynienia, jak na niego wieczorami nachodzenie, jak gdzieś tam do chorego, czy do odwiedział, czy coś, to zawsze dwóch szpicli chodziło i obserwowało, nawet musiał uciekać po chcieli go, tak jak w Krakowie tego pijasa załatwić. No, w każdym bądź razie, czy dalej jeszcze będzie możliwe ustalenie prawdy? Ja mam nadzieję, że prawda
wyjdzie na jaw. Mimo że ojciec Honoriusz zmarł 26 lat temu, to jednak pamięć o nim jest wciąż żywa, szczególnie w Poznaniu, ale także w Mławie, w Przesneszu, no i oczywiście w Duczyminie, Dzierzgowie. Życie ojca Honoriusza, jego służba stały się taką inspiracją do założenia przez klasztor ojców dominikanów fundacji jego imienia. Co jest celem działalności tej fundacji?
Tak, pozwolę sobie, ponieważ ja jestem dzisiaj gościem tutaj Państwa, pozwolę sobie w imieniu fundacji króciutko powiedzieć o tym, dlaczego tak się stało i czym zajmuje się fundacja. Fundacja skupiła te osoby, które właśnie związane były i współpracowały bardzo blisko z ojcem Honoriuszem, które rozumiały cele Honoriusza i po tej jego tragicznej śmierci, która warta może byłaby również tego omówienia i wyjaśnienia, to postanowiły te osoby właśnie blisko współpracujące z Honoriuszem, że no, warto to dzieło kontynuować i trzeba to zrobić. I tak narodziła się Fundacja imienia ojca Honoriusza, którą kieruje dzisiaj pani Stanisława Borowczyk, ale skupia ona wiele znanych osób w Poznaniu, które otarły się o ojca Honoriusza, które współpracowały w nim w duszpasterstwie. Podam kilka nazwisk z takim przeproszeniem, że no nie jesteśmy w stanie tutaj wymienić wszystkich osób zacnych i zasłużonych dla fundacji i dla pamięci ojca Honoriusza, ale warto tutaj wspomnieć chociażby takie osoby jak pani Eugenia Dabertowa, pan Stuligrosz, Krystyna Feldman, czy panie Włodarczyk, tak jak tutaj Kazimierz już wspomniał. Warto tu również przywołać księdza Edwarda Szymanka z Towarzystwa Chrystusowego. Pani Zofia Trojanowicz, tu Kazimierz mi podpowiada.
Jak wygląda codzienna działalność fundacji? W jaki sposób fundacja realizuje swoje cele?
Chciałbym tutaj zwrócić uwagę może na taki jeden bardzo ważny element i tą sytuację, która, że tak powiem, nas tutaj w Mławie tak bardzo jakoś ujęła. Jest to w tej chwili 26 rok, mija 26 rok od śmierci ojca Honoriusza, a właśnie działa fundacja i to dzieło jej właśnie rozszerza się. Czyli ta pamięć o Honoriuszu z upływem czasu no, nie niknie, a wręcz bym stwierdził, że zdobywa sobie coraz nowe osoby, które chcą się w to włączać, w to dzieło. Działalność z samego założenia fundacji ma polegać na tym, żeby pamięć o ojcu Honoriuszu i o jego dziełach była żywa, docierała do coraz szerszego kręgu ludzi, zwłaszcza do młodzieży. To do tych ludzi, których Honoriusz tak bardzo kochał, z którymi tak bardzo pracował i jaką bardzo znaczną część życia po prostu im poświęcił. Więc są to dzieła publicystyczne. Fundacja wydała wiele pozycji książkowych na temat ojca Honoriusza, tamtych czasów, jego duszpasterstwa w Poznaniu. Trzeba tutaj...
O przystanie.
Tak, tu Kazimierz mi podpowiada właśnie, że dziełem ojca Honoriusza, o czym pominąłem w tej poprzedniej swojej fragmencie wypowiedzi, trzeba wspomnieć Przystań, czyli to jest wydawnictwo, wtedy ukazywało się to w formie bezdebitowej, podziemnej, było drukowane. Tam ojciec Honoriusz pisał również swoje artykuły pod pseudonimem Artur Wiwlas. No wiadomo, jak to było pod własnym nazwiskiem, publikowanie groziło konsekwencjami bardzo, bardzo poważnymi. I było to dzieło Honoriusza. Wyszło Przystani chyba 25 czy 6 numerów, więc to był taki też ewenement na rynku poznańskim. Pierwsze egzemplarze były przepisywane maszynowo, później powielacz i tak dalej. Więc w naturalny sposób fundacja tę działalność wydawniczą kontynuuje. Ale również takim zakresem działalności fundacji, który jest bardzo, myślę, potrzebny i trafny, jest to inicjatywa fundowania stypendiów dla młodzieży, no, która tego potrzebuje, której to służy.
I na jakiej zasadzie są wybierani stypendyści?
Już to wyjaśnię, już to powiem, tylko jeszcze do tej historii tego stypendium chciałbym gwoli sprawiedliwości oddać, że to stypendium nosi imię stypendium Wilmy. Ponieważ pomysł narodził się z inicjatywy matki tragicznie zmarłej Wilmy Meller, uczennicy liceum w Poznaniu, gdzie właśnie ta tragiczna śmierć Wilmy była inspiracją dla matki, żeby po prostu ufundować stypendium dla młodzieży, która właśnie jest w trudnej sytuacji materialnej, której to stypendium pomoże do zdobywania wykształcenia. Ta inicjatywa pani Meller kontynuowana jest właśnie przez Fundację Ojca Honoriusza Kowalczyka i Klasztor Dominikanów. Teraz powiem właśnie, w jaki sposób wybierani są kandydaci do stypendiów. Wyboru kandydatów dokonuje fundacja za rekomendacją miejscowych księży proboszczów oraz instytucji, z których kandydaci są wyłaniani, to znaczy konkretnie mówiąc szkół. Mhm. Więc są dwie opinie, opinia dyrektora szkoły i opinia księdza proboszcza.
Ja może spytam inaczej, bo w studiu jest z nami Leszek Żółtowski, uczeń klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Liceum, stypendysta Fundacji imienia Ojca Honoriusza. Dlaczego to właśnie Leszek został wybrany na stypendystę Fundacji?
To znaczy, może zróbmy tak, że nie wiem, czy Leszek będzie wiedział, dlaczego został wybrany, ale myślę, że tutaj w tej sprawie oddałbym jemu głos. Spełnia Leszek, po prostu jest jedną z tych osób, która spełnia kryteria oczekiwane przez fundatorów stypendiów.
Czym dla ciebie jest to ten fakt, że zostałeś stypendystą fundacji?
Ja ogólnie byłem bardzo zaskoczony tym, że otrzymałem to stypendium.
Jak myślisz, co na to wpłynęło?
Myślę, że bardzo dużą rolę przy tym odegrał ksiądz Roman Jankowski, katecheta z naszego liceum. Poprzez to, że ma kontakt z ludźmi z fundacji, mógł właśnie jakoś tam, że tak powiem, załatwić to stypendium.
Co daje ci to stypendium w tym momencie?
Stypendium daje mi możliwość nauki, przede wszystkim. A po drugie to taką perspektywę na przyszłość. To, że mogę uczyć się w bardzo dobrym liceum, daje mi możliwość dalej zdania matury na bardzo wysokim poziomie i dostanie się na dobrą uczelnię. Więc mogę to dobrze wykorzystać i to może bardzo dobrze poskutkować na moją przyszłość.
Z tego, co mówisz, rozumiem, że jesteś jednym z najlepszych uczniów w liceum katolickim.
No, są ode mnie niektórzy lepsi.
Ale trzymasz się w tej czołówce.
Tak, staram się.
Czym zafascynował cię ojciec Honoriusz?
Ja o ojcu Honoriuszu w ogóle nie wiedziałem wcześniej, zanim dostałem do stypendium. Jednym też z elementów tego stypendium było przygotowanie strony internetowej o ojcu Honoriuszu, więc musiałem się zapoznać z jego osobą, z jego historią, pracą. W jego pracy zafascynowało mnie bardzo dbanie o młodzież. To było takie stawianie na to, że młodzież jest przyszłością, więc bardzo trzeba z nią pracować. Honoriusz dbał o to, żeby młodzież również pracowała nad sobą, pracowała nad własną edukacją i nad tym, jakimi są ludźmi. Poza tym też bardzo, bardzo imponował mi tym, że był niezłomny wobec istniejącego wtedy systemu. Dla mnie to jest całkiem obce zjawisko, tamte realia. Jednakże to, kiedy zapoznawałem się z historią ojca Honoriusza, tak jakby zdałem sobie sprawę z tego, jak ciężko było w tamtych czasach i to, że ojciec Honoriusz był na tyle odważny, żeby mówić niekiedy wprost o rzeczach, jakie wtedy istniały, było naprawdę, jest naprawdę imponujące.
Z tego, co mówisz, można wywnioskować, że na pewno uważasz, że ojciec Honoriusz może być przykładem takich wzorców osobowych dla dzisiejszej młodzieży.
Tak, na pewno jest to wzorzec osobowy. On reprezentował sobą postawy, jakie są dzisiaj dość rzadko spotykane. Tak jak mówiłem, właśnie dbanie o młodzież, taką konsekwentność w swoich działaniach też. Mhm. Często był taki bezkompromisowy. Również patriotyzm. W nim był bardzo, bardzo głęboko zakorzeniony, bardzo też starał się o to, żeby zarażać innych tym patriotyzmem, co dzisiaj dość kuleje w naszym społeczeństwie.
Czy udało ci się zarazić tą pamięcią o ojcu Honoriuszu swoich kolegów, najbliższych znajomych? Czy ta pamięć o ojcu Honoriuszu w liceum katolickim w Mławie jest wciąż żywa?
No nie, niestety aż tak bardzo nie jest to odczuwalne. Jednakże z okazji jakiejś tam uroczystości w liceum, ogólnie szkoły katolickie starają się przygotowywać jakieś wewnętrzne obchody.
Na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Niestety czas antenowy dobiegł końca. Przypominam, moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pan Kazimierz Kowalczyk, brat ojca Honoriusza, pan Jerzy Kącki, członek zespołu wspierania Fundacji imienia ojca Honoriusza Kowalczyka w Poznaniu, a także Leszek Żółtowski, uczeń pierwszej klasy katolickiego liceum ogólnokształcącego, stypendysta Fundacji imienia ojca Honoriusza. Dziękuję panom bardzo.
Dziękujemy.